Dobry wieczór Państwu. Jutro ja bym zniżyła troszkę.
Tak, znam Galerię Białą bardzo dobrze i lubię tu przychodzić na wystawy. I jako, że to jest ostatni wernisaż, tym bardziej to jest wernisaż i wystawa pani Anny Nawrot, to stwierdziłam, że muszę przyjść i zobaczyć, co dla nas przygotowała.
Powiedzmy, że nie jest zbyt wysoka, umiarkowana w swoim wzroście. Ostatnio ma krótkie włosy, porusza się dość energicznie. Ciągle sprawia wrażenie takiej trochę poddenerwowanej, podnieconej. Ma swoje humory i widzimisię, no ale jakoś dało się żyć przez te lata.
Czyli nie jest łatwa we współpracy z artystą?
Jest bardzo wymagająca i tutaj nie ma drogi na skróty.
Życie jest po to, by je wypełnić, kiedy zastanawiamy się, czym lub kim je wypełniliśmy. Jestem w uprzywilejowanej sytuacji, bowiem wypełnienie mojego życia zawodowego było bardzo ciekawe, inspirujące, ryzykowne i nieprzewidywalne. 40 lat to dużo w perspektywie jednego życia i miejsca. Mało w perspektywie historii budynku i miasta.
Myślę, że wielu artystów znanych już może powiedzieć, że szczęśliwie debiutowało w Galerii Białej. Takich jak, nie wiem, Mariusz Tarkawian, który nas przed chwilą minął, czy Robert Kuśmirowski. Takich artystów jest znacznie więcej.
Historyk sztuki Ernest Malik.
To rzeczywiście było zawsze osobne zjawisko. Bardzo osobne na mapie sztuki w Lublinie. W Polsce też, tak jak szereg dobrych galerii autorskich. No, właśnie dlatego, że w ramach instytucji powstała bardzo wyjątkowa autorska galeria prowadzona przez dwoje ludzi, Annę Nawrot i przez Janka Grykę, później tylko przez Annę Nawrot, i skupiła ogromne grono, oprócz artystów, również widzów przez te 40 lat. Ja im towarzyszę bodajże od 35 w jakiś sposób, mniej lub bardziej. Trochę się koło nich kręciłem, trochę pisałem teksty, trochę pisałem artykułów o Białej. W tych takich gorących latach 90. Także widziałem, jak zmieniała się galeria, jak zmieniali się artyści. Fenomenalne jest jedno, że oprócz tego bardzo indywidualnego, autorskiego rysu, galeria ma też cały czas kontakt z tą żywą, nową sztuką, dlatego że oprócz artystów dojrzałych pojawiali się tu młodzi artyści. Jedna z pierwszych wystaw to wystawa Leona Tarasewicza, który był debiutantem. I później też można było obserwować jego rozwój przez kolejne lata, bo miewał tu wystawy indywidualne, czy brał udział w zbiorowych. Natomiast na pewno zawsze pojawiali się tutaj ludzie młodzi, młodzi artyści, czy to aktualna sztuka. Przy okazji Galerii Białej było szereg inicjatyw typu Młode Forum Sztuki, które niejako wciągały w swoją orbitę młodych artystów lubelskich, ale nie tylko, tutaj z UMCS-u, ale też i z Polski. Także ta galeria zawsze tętniła takim żywym pulsem.
Ja staram się adoptować nowe technologie czy nowe przestrzenie w ten sam sposób, jak kiedyś posługiwano się farbą, czyli brano kolorowe pigmenty, łączono za pomocą kleju i z tego wykonywano farbę. Dziś piksel na ekranie telewizyjnym czy kolorowe lampy obok siebie też tworzą to samo.
Początek był taki. Kierowniczka Galerii Białej, Anna Nawrot.
Formalnie byłam już zatrudniona w szkole podstawowej w Moszenkach.
To był rok 84. Nie, w 83, przepraszam, bo skończyłam studia, mając 23 lata, w 83 roku, tak. I wtedy poznałam swojego przyszłego męża Jana Grykę. Mieszkaliśmy wtedy na wsi. Janek już pracował na uniwersytecie u profesora Stelmasika, będąc studentem notabene na czwartym roku w Instytucie Wychowania Artystycznego, którego oboje jesteśmy absolwentami. Mówiąc krótko, mamy papiery. W tamtych czasach to się nazywało nauczyciel wychowania plastycznego. Dzisiaj to jest edukacja artystyczna, wszystko inaczej wygląda. Andrzej Mroczek otrzymuje propozycję pracowania w galerii BWA, Biuro Wystaw Artystycznych. To były takie w tamtych czasach odnogi Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, a Centralne Biuro Wystaw Artystycznych to była Zachęta. Dziś Zachęta Narodowa Galeria Sztuki. Czyli to były takie miejskie galerie. Andrzej skończył historię sztuki i po sukcesach Labiryntu, który był związany z jego autorską działalnością, prowadzeniem właśnie galerii Labirynt, której notabene on nie zakładał, ale bardzo szybko został z nią kojarzony, prowadząc program związany ze sztuką performance, sztuką konceptualną, kontekstualną, sztuką w miarę aktualną. I wówczas Andrzej przeszedł do BWA, które potem się zmieniło w Labirynt, a tutaj została taka luka. To nawet jeszcze nie etat, tylko godziny zlecone. Ówczesna dyrektorka Lubelskiego Domu Kultury szukała kogoś. No więc ja pracowałam na wsi z dziećmi, to pomyślałam, że może spróbuję. I to końcówka roku 84. Zostałam zatrudniona w Lubelskim Domu Kultury na stanowisku instruktora w ramach godzin zleconych. No i wtedy zaczęło się gorączkowe poszukiwanie, co tu zrobić, jak nazwać tą galerię. Ale szukałam po pierwsze odciąć się od Mroczka w sensie ideowym, bo raz, że byliśmy troszkę młodsi i uznaliśmy z Jasiem, że będziemy razem pracować jako galeria młodych, ale przede wszystkim zaczęliśmy szukać tych młodych. No więc tworzenie środowiska było związane przede wszystkim z pokazywaniem siebie, czyli młodzi ludzie, oczywiście za friko, wszystko było pozbawione jakichkolwiek budżetów, nawet mieliśmy pożyczane lampy do pierwszej wystawy, właśnie do wystawy Leona Tarasewicza. To był kolega Janka z liceum w Supraślu. Leon wtedy miał pierwszą wystawę na Foksal. Pojechaliśmy tam, ja go poznałam. No i zaraz po tamtej wystawie na Foksal Leon przyjechał. I to się zaczęło od wystawy Leona Tarasewicza.
Super czapeczka.
Dziękuję. No właśnie, czapeczka ma też tyle lat, ile Galeria Biała.
To znaczy, że w tej czapeczce przyszła pani na ten pierwszy
garnizon. Ona wyglądała wtedy troszkę inaczej, bo nie miała jeszcze tak pięknie wyhaftowanego tego kwiatu. Ona miała zupełnie inne logo, natomiast to jest ta czapeczka jeszcze sprzed 40 lat.
Jolanta Reputakowska.
Irenka, przypomnij mi, to możemy razem.
To był Leon Tarasewicz, no. I do tego był wykład Dobrosława Łagińskiego pod tytułem Sztuka ukryty wymiar.
A Leon namalował wtedy ścianę.
Nie.
Nie? A co to było?
Co się mylisz? To były papiery pod wymiar ściany namalowane i całą pracę przywiózł PKS-em. Prace były zwinięte w rulon.
Artystka Irena Nawrot.
Później odniósł taki wielki sukces o charakterze już nie ogólnopolskim, ale międzynarodowym.
Ale Irenka, potem była zakrapiana libacja, będzie pani to ciąć.
Nigdy bym nie powiedziała, że u Ani były zakrapiane libacje. Były spotkania towarzyskie, after party, ale nie libacje, bo libacje zawsze się kończą jakimiś ekscesami. A tam nie było nigdy ekscesów.
No, polemizowałbym.
To mówił Reputakowski, to nie my. W związku z tym on zdanie odrębne tutaj zgłasza, a my... Nie, to było naprawdę zawsze bardzo dużego gadania.
I ta pierwsza wystawa rozpoczęła się, a później to tak ciągnęło się.
A potem były jeszcze kolejne wystawy, które były też w Galerii Białej, Irenko.
No, mówimy cały czas o Galerii Białej i Jolu.
Ale chodzi mi o to, że Leon Tarasewicz nie zrobił tylko jednej pierwszej wystawy, ale zrobił wiele innych u Ani.
Tak.
Jeszcze został naprawdę uznanym europejskim, czy jak mówię o sobie, światowym artystą.
Początki były bardzo trudne, ale wie pani, ta przestrzeń była na początku dzielona z kursami tańca dla dzieci. To był Lubelski Dom Kultury, tak. To były trudne czasy, dość siermiężne, ale to były lata 80., a w latach 80. siermiężność była dla nas normą i jak coś się kolorowego, innego, bardzo takiego nietypowego pojawiało, no to to był taki promyk nadziei w tym udręczonym kraju, taki promyk wolności, światła, również związany z obszarem sztuki.
Tutaj próbowaliśmy określić tożsamość miejsca. Pamiętam przełomowe, okazało się takie moje marzenie, żeby zrobić w 1986 roku wystawę Józefa Beuysa. To absolutny prekursor sztuki XX wieku, powiedziałabym demiurg artystyczny, Niemiec, z bardzo ciekawą osobistą biografią, założyciel szkoły, pracujący w Düsseldorfie. Jeszcze wtedy żył, kiedy ja miałam pomysł na to, ale co to jest Galeria Biała? Okazało się, Józef Beuys razem ze swoją żoną przywieźli dzieła pod takim tytułem Polen Transport do Łodzi. Najpierw to zostało przekazane, to był karnawał Solidarności, więc przekazane związkowi zawodowemu, a oni później przekazali to do najlepszego miejsca, jakie wtedy w Polsce było, czyli do Muzeum Sztuki w Łodzi. Ja pamiętam, pojechałam z Andrzejem Roczkiem spotkać się z Ryszardem Stanisławskim, ówczesnym dyrektorem. On się od razu zgodził. Mroczek wziął na siebie organizację, to znaczy przywiezienie wystawy. Przyjechali kuratorzy. I to była znowu pierwsza wystawa, która była jednak kolejnym przekroczeniem. Wystawa Wieża Bab, która była wystawą kobiet. Bardzo trudno było wtedy, w 1985 roku, znaleźć tyle artystek. Dzisiaj to jest przeważająca grupa kobiet, które pracują w sztuce, ale w tamtych czasach nie było to takie oczywiste. I zaczęliśmy szukać bardzo różnych zjawisk, osób, które byłyby w jakiś sposób komplementarne, albo uzupełniające, albo inne, albo pewnej opozycji do tego, co Andrzej Mroczek pokazywał. Byliśmy poniekąd w jakiejś kontrze, ale w kontrze wyłącznie artystycznej, a nie w kontrze osobistej.
Ja jestem tą osobą, która widzi to od początku i widziałam wszystkie momenty, które tutaj się działy, te pełne splendoru i te pełne prostego wysiłku, szczególnie dla kobiety, która przecież też prowadziła swój własny dom, wychowywała dzieci, też starała się mimo tego tworzyć własną sztukę. Widziałam ją kilka tygodni temu tutaj, w tej sąsiedniej sali, ubebraną w farbach, z wałkiem w ręku, oblepiającą ścianę taśmą i przygotowującą ścianę pod pracę artysty, który za kilka dni miał być tutaj eksponowany i wieszany. Czyli rozmawiamy o tym, że mówimy o tej uznanej wszelkimi nagrodami miasta Lublina, jakie mogły być, ale to też i jest niezwykle pracowita osoba. I to galerniczka, która jako ta kierowniczka galerii, nie tylko emocjonalną, ale przede wszystkim fizyczną pracę też przy ekspozycjach po kolei swoich gości zaproszonych, swoich artystów tutaj wykonywała i robiła to do ostatniej właściwie swojej już wystawy, ale jeszcze i wcześniej.
Potem ten intensywny 1988 rok, gdzie robiliśmy wystawy co tydzień. Wystawa była otwierana w czwartek, wtedy kiedy w telewizji leciał Kodżak o 20. Potem ona była kilka dni i później znowu był demontaż i następny czwartek, następna wystawa. Także to były hardkorowe sytuacje. Wie pani, myśmy byli młodzi. Poznaliśmy przez Andrzeja Mroczka różnych artystów. Sami zaczęliśmy pisać prace magisterskie o tych artystach, o sztuce polskiej lat 70. To było dla nas bardzo ważne. No potem koledzy, koleżanki gdzieś porozjeżdżali się. Ja z czasem zrezygnowałam z tej szkoły w Moszenkach, przenieśliśmy się do Moszny. Utworzyliśmy ognisko pracy pozaszkolnej, która się nazywała Plamka. W tym dworku, który tak strasznie niszczeje w Mosznie, była właśnie ta Plamka. Tyle, że myśmy pracowali piątek, sobota, niedziela. W związku z tym Janek jeździł na zajęcia do studentów, a ja pracowałam, przyjeżdżałam do galerii. Czyli tak zwane dwa etaty całe życie. Potem doczekaliśmy się Hani i wtedy podjęłam decyzję, która była też związana z przeprowadzką do Lublina ostateczną, już nie mieszkaliśmy na wsi. Urodziła się Hania, po 5 latach Mikołaj, ale już przy Hani uznałam, że już 3 etaty, jeszcze epizod był na uniwersytecie mój. To było hardkorowe, ale przecież nikt mnie do tego nie zmuszał. To była niezwykła taka chęć pracowania, chociaż zarabiane pieniądze, nie można było za to nic kupić. Nie mieliśmy mieszkania, nie mieliśmy praktycznie nic, tylko mieliśmy grupę przyjaciół, znajomych. To byli głównie Niemcy, z czasem Belgowie, Holendrzy, którzy do nas przyjeżdżali, spali u nas. Ale jak powiedziałam, Hanka się urodziła i wtedy już odpuściłam całkowicie szkołę. No i galeria się zaczęła intensywnie rozwijać, ale też szukaliśmy miejsca. Po 9 latach dopiero w Centrum Kultury dostałam salę na wyłączność, a tak to tułałam się bez przerwy. Więc dzieliłam ją z różnymi, nazwijmy to, podmiotami, które też chciały korzystać z tej sali, a było to w pewien sposób może nie konfliktowe, ale różnica między tak zwaną działalnością eventową, spotkaniami, warsztatami, koncertami czy spektaklami teatralnymi, muzycznymi czy tanecznymi polega na tym, że wystawa nie jest dekoracją ścian, nie jest tak zwanym kwiatkiem do kożucha dla tego, co się odbywa w środku sali. Ja wyłączę ten telefon.
Proszę odebrać, bo może coś ważnego.
Irenka, odzwonię później, wszystko w porządku. Wystawa się układa w taki oto sposób, że każda z artystek dostała do wyboru jedną przestrzeń. Z wyjątkiem Ireny Nawrot, która musiała wziąć przestrzeń najgorszą, bo wiadomo, że rodzina Irena w patio pokazuje czaszki, odwołuje się do przemijania, ale w tym wypadku robi coś zupełnie jakby innego, bo ta czaszka, czasami bardzo kiczowato przedstawiona, jest tutaj przetworzona.
Moja siostra zawsze była, jakby to powiedzieć, ona nie uznawała koterii towarzyskich ani rodzinnych. Ja od czasu do czasu miałam u Ani wystawę zbiorową, to znaczy moje prace były tam pokazywane, ale tak naprawdę pierwszą wystawę indywidualną miałam 10 lat temu. Taką dużą w tej przestrzeni. Wcześniej miałam takie małe jakieś, ale to były takie bardziej ekscesy. Także Ania miała określony program galerii i ona kierowała się swoimi, często intuicyjnie, wyborami. Miałyśmy też taką umowę, bo ja mam znajomych artystów, że nigdy nie podsyłałam ich, ponieważ Ania musiała sama podjąć decyzję, to były jej arbitralne wybory. Także to tak funkcjonowało. Ja raczej byłam taką osobą, która mówiła, dobrze, trzymaj się, rób, bo było dużo chwil zwątpienia, bo to naprawdę w latach 80. to było hardkorowo. Nie mieli pieniędzy na hotel, często artyści nocowali na podłodze w hotelu asystenta. Później pojawiło się małe mieszkanie. W jednym spali oni wszyscy, czyli Mikołaj, Hania, Jasio i Ania, a w drugim goście. Takie to były czasy. Troszeczkę się zmieniło po 89 roku, ale też nie mogę powiedzieć, że to było jakoś tak fantastycznie finansowo. Bo jednak, jak artysta przyjeżdża, musi przywieźć swoje prace, no to jak mu zorganizować transport? Nie wszystko przywiezie już w rulonie zwinięty, tak jak miał zwinięty rulon Leon Tarasewicz. Ale to się później wszystko jakoś tak rozwijało, ale zawsze to nie było za jakieś wielkie, spektakularne pieniądze. Czasami siostra uzyskiwała grant ministerialny, no to wtedy mogła ściągnąć artystów z zewnątrz, bo sam transport, wydawnictwo, opłacenie noclegu, no jakaś minimalna dieta, no to też łączyło się z dużymi kosztami, ale jakoś to się ciągnęło. Myślę, że teraz ten czas też nie jest taki najlepszy, bo na czym się najczęściej tnie budżet, prawda? No też wiadomo, że na kulturze i na sztuce, no ale to jakoś funkcjonuje.
Myśmy wiele lat pracowali, pozbawieni naprawdę jakichkolwiek środków. I dało radę, bo to dla nas było ważne. Ja wiem, że ten entuzjazm, który jak się ma 20 kilka lat, ale potem przychodzą przecież różne sprawy, nazwijmy to rodzinne. I często następują jakieś takie odpuszczenia, porzucenia. Często jest tak, że po prostu artyści czy tam aktywiści, bo przecież robią to zupełnie pro publico, bo no absolutnie robią to za darmo, często nie dają rady i odpuszczają, no bo przecież ze sztuki trzeba żyć. A to jest trudne, dlatego staramy się płacić jakieś honoraria, bo uważam, że artysta musi mieć, absolutnie musi mieć zapłacone za swoją robotę, ale to jest niewspółmierne od tego, ile on daje. Poza tym ta praca twórczyni, twórcy jest z reguły w ciszy, samotności, gdzieś tam. A tu nagle jest ten moment upublicznienia, więc podzielenia się. Więc to jest też takie psychologicznie dla mnie ogromnie ważne, terapeutyczne nawet, bo to daje też ten rodzaj spełnienia.
Trzeba również wspierać rynkowe zachowania, które spowodują, że będzie jeszcze jakiś system, który pomoże artystom przetrwać. W tej chwili artyści na polskim rynku, no jak się mają utrzymać, z czego? Kto tu w Lublinie ich będzie kupował i po co?
Artyści niemieccy, oni mają system, mogą przejść na emeryturę. Jak na przykład uznają, że mają 65 czy 75 lat i że już no, nie mają siły, otrzymają jakiś tam dochód. U nas artysta umiera, a potem rodzina rządzi pracami.
Podaje się jakieś kwoty za obrazy za znaleń. One tutaj nie funkcjonują w Polsce. One w innych warunkach w ogóle funkcjonują. Także to jest wszystko do zrobienia i do wymyślenia.
Dla mnie zawsze podstawą jest przestrzeń, dzieło. No i oczywiście my jako galeria, jak pracownicy, którzy pełnią funkcję usługową, doradczą, techniczną, merytoryczną, bo praca w galerii jest ciężką pracą, którą ja zresztą bardzo polubiłam. Uwielbiam, jak to się wszystko zmienia za każdym razem, ale my tutaj nie mamy osób, które pilnują wystaw, my to sami robimy. Najdłużej pracował Jan Gryka przez 33 lata. Jego zasługą jest niewątpliwie Młode Forum Sztuki. To jest taki program, który Janek robił, mając możliwość, bo pracował na Wydziale Artystycznym i miał dostęp do studentów. I zaczął dopraszać tych studentów i tutaj odbywały się te debiuty. Ale to nie były takie zwykłe wystawy, one były bardzo takie transgresywne, takie gdzieś łamiące pewne. To nie były takie wystawy, że na ścianach wieszamy obrazki i to wszystko. Robił też duże wystawy, festiwale studentów. W tej chwili pracują tylko aktualnie ze mną 4 osoby. My robimy wszystko. Pracownicy, koleżanki i kolega wszystko umieją zrobić, bo bez nich by żadna wystawa się nie udała. Piotra Wysockiego widzę przede wszystkim jako projektanta graficznego, więc on opracowuje wszystkie strony internetowe, robi przede wszystkim dokumentację, opracowuje książki, wydawnictwa, teksty i to wszystko, co jest związane z promocją wystawy. Kasia Bartnik-Daniel, ona jest absolwentką historii sztuki, więc ma najpełniejszy taki warsztat intelektualny i swoją wiedzę. Zajmuje się tak najbardziej w tej chwili promocją i robieniem wszystkich informacji, które pojawiają się w internecie, bo dzisiaj bez internetu w ogóle świat nie funkcjonuje. No, ta obrazkowość w komputerze czy na ekranie telefonów jest ogromnie znacząca i zupełnie to jest co innego niż wtedy, kiedy nie było nawet telefonu stacjonarnego. No i Agata Zwierzyńska, która ma ogromną, powiedziałabym, wyporność wykonywania zadań. Siedzimy przy pięknym stoliku, widzi pani? To zrobiła Agata Zwierzyńska. Postanowiłam ją zaprosić do wystawy związanej z Zenkiem. To był taki malarz nieprofesjonalny, amator, malarz ścian. I wystawa była inspirowana spuścizną nieżyjącego malarza pokojowego Zenka z Podlasia, ale nie mylić z tym innym Zenkiem, bo ten żyje i się czym innym zajmuje, ale zbieżność pseudonimów i miejsca identyczna. W każdym razie Agata wtedy zrobiła ten oto stolik zainspirowany Zenkiem. Więc ona potrafi właściwie każdą rzecz zrobić, jest bardzo zadaniowa, sprawna niezwykle. Tak jak ona maluje ściany, to ja tylko marzę i psuję. Ona po mnie poprawia. Więc to jest cały zespół galerii.
Zenek jest to przede wszystkim malarz, znany w Hajnówce i w okolicach jako malarz pokojowy. Natomiast dla nas w tej chwili Zenek jest artystą. To jest taka forma bytu, którą się zajmujemy w galerii. Wiązanie zenka z jakąś sztuką amatorską, ludową nie ma sensu, bo jakby nie chce się zmieścić w tych opisanych czy zdefiniowanych parametrach, to dla mnie jest jakby ewidentny fenomen, ponieważ on był tak zwanym samorodnym artystą.
Każda osoba, która zdecydowała się na wystawę, najpierw przygotowywała jakiś projekt. Ja miałam taki ogląd sytuacji. Oni nawet o tym nie wiedzą, ale prosiłam dużo wcześniej o wykaz prac do ubezpieczenia. I ja wtedy miałam wiedzę, jak duże są te obrazy, czy ta wystawa jest za mała, czy nie za duża. Czyli takim technicznym często zabiegiem miałam dokładną wiedzę, co będzie na wystawie. Nigdy nie wybierałam obrazów, nie mówiłam, że to. Oni mieli zawsze wolność wyboru, zawsze. Nawet przy wystawach zbiorowych, jak padało jakieś hasło, to artystki i artyści, oni sami zawsze decydowali o tym, jakie prace. Także ja z takim poczuciem kuratorki, to ja to się nie bardzo identyfikuję, bo ja nigdy nie dokonywałam wyboru, że bierzemy to albo to. Ostatni przykład to Sebastian Krok. Jak zobaczyłam, co chcę pokazać, to się w ogóle przeraziłam i zaczęłam, a może tego nie róbmy, a może tego nie. No i co? I wyszło tak, jak Krok chciał, dokładnie, w niczym nie odpuścił, mimo mojego, nazwijmy to, lekkiego oporu, bo bałam się tego przedsięwzięcia, bo było bardzo skomplikowane technicznie. Jak była cenzura, no to przecież przychodził cenzor i dawali nam zgodę na druk, potem na upowszechnianie, potem na otwarcie wystawy. No to wiedziałam wszystko, no ale to no przecież to nie będę wspominać komuny i tamtego najgorszego czasu jako istotnego, tyle, że miałam jakąś wiedzę. A potem ta moja wiedza już była tylko w głowach i w intencjach artystów, więc często byłam bardzo zaskoczona, bo nie wiedziałam do końca, co przyjedzie, a jak przyjechało, to zawsze było na początek taki szok, ale potem jakoś, to jest też taka fajna cecha, że zaczynamy sobie wtedy w głowie układać i głębiej szukać tych intencji, nawet jeśli z pozoru nam się wydaje praca nieczytelna i niezrozumiała.
Ania, tworząc wystawę, wchodziła w pewien rodzaj wibracji. Była po prostu na maksymalnym podnieceniu i trzeba było bardzo na nią uważać, żeby się to źle nie skończyło.
Artysta Jarosław Koziara.
Wiem, że była perfekcjonistką i to, myślę, dużo zdrowia ją kosztowało. Obserwowałem ją ciągle przy kreowaniu kolejnych wystaw. Miałem okazję tutaj kilka razy wystawiać swoje prace.
Pamięta pan rok pierwszej wystawy tutaj?
Słaby jestem w tym datowaniu, ale to na pewno było ze 30 lat temu. Człowiek był wtedy bardzo otwarty na różnego rodzaju eksperymenty i chyba to mi zostało do tej pory. Ja nie mam pewności, czy to była pierwsza wystawa, ale chyba, tak mi się wydaje, to była materialna duchowość, duchowa materialność, czyli takie rozważania na temat monety i wielokrotności tych monet i takiego otumanienia blaskiem pieniądza. Gdzieś można to znaleźć w odchłaniach dokumentacji galeryjnej. Więc jest sentyment nie tylko odbiorcy, ale i twórcy. Bardzo ważne miejsce. Przechodzi do historii. Myślę, że będziemy to zawsze wspominać z łezką wokół. I wiele przyjaźni zawiązało się wokół tej galerii. I jesteśmy, może ja jestem bardzo wdzięczny Ani z Jankiem Gryką i reszcie galerników, którzy tworzyli to miejsce, że dali taką szansę, że wszystko dali od siebie i to się działo.
Oczekiwała dyrekcja od nas jakiegoś planu, no więc trzeba było się zastanowić we wrześniu, co będzie w następnym roku, więc to nie były hiper oddalone terminy, tylko to były terminy, co będzie w styczniu, lutym, aż do grudnia. I często było tak, że ci, którzy tu u nas wystawiali, jakoś polecali. Potem jak się zespół rozrósł, no to oni mieli też swoje propozycje. Piotrek Pękala bardzo był zainteresowany sztuką, powiedziałabym, radykalną. No to była jego propozycja. Kasia z kolei uwielbiała, robiła taką wystawę związaną z ilustracją prasową. To są takie ich jakby już osobiste wybory. Jak robiliśmy wystawy zbiorowe, to i Piotrek, i Kasia, i Agata mówili, a może jeszcze takiego artystę, czy takiego. Ja myślę, że oni w dużej mierze też korzystają z internetu. Dla mnie największym dobrodziejstwem jest jeżdżenie po wystawach i oglądanie. W związku z tym na przykład była wystawa Tomasza Marzewskiego, którego zobaczyłam na Biennale w Łodzi i zapragnęłam pokazać jego pracę tutaj. No to są takie jakby sieć połączeń, niemniej zależało mi, żeby one były w jakiś sposób przekraczające, żeby były nie w tej koncepcji dokładnej, bo starałam się, żeby wystawy były kontrastowe wobec siebie, to znaczy, że jeśli mamy, załóżmy, wystawę malarstwa, to żeby następna wystawa nie była też wystawą malarstwa, chociaż nie do końca, bo robiłam przecież cykle, gdzie było uwaga malarstwo i brało w niej udział kilku artystów. Niestety tylko jedna artystka, takie to były czasy, to był początek 2003-2004 i wtedy braliśmy malarstwo, ale co, czy film wideo i tapeta jest malarstwem? No w tym projekcie się znalazła jako malarstwo. Czy wielkie takie strukturalne formy Leona Tarasewicza na podestach są malarstwem? No znalazły się w tym projekcie, więc to też było takie poszukiwanie takich poszukiwań. I czasami no, artyści, którzy przyjeżdżali, orientowali się mniej więcej w tym i oni nam proponowali, albo myśmy to widzieli, ale to nigdy nie były jakieś plany na 5 lat do przodu, albo 2, albo 3, jakaś kolejka. Tego nigdy nie było. To było właściwie myślenie, żeby ta sztuka była w miarę żywa, ledwo co się pokazała, a nie taka, która jest pokazywana w najznakomitszych galeriach w Warszawie, no to tego unikałam jak ognia, żeby nie pokazywać to, co jest aktualnie trendem najważniejszym, tylko pokazywać to, co będzie trendem najważniejszym. To Janek miał duże wyczucie do tego.
Chciałem zrobić realizację wymaganą na zaliczenie przedmiotu, która się na uczelni nie zmieściła.
Artysta Robert Kuśmierowski.
Wszystkie wskazówki, podpowiedzi nakierowały mnie do tego, żeby się odezwać do Ani Nawrot i Janka Gryki, czy można byłoby ten przedmiot przez tydzień przynajmniej pokazać, żebym mógł zaliczyć przedmiot u Andrzeja Trzcińskiego. Tak też się stało, było trochę wolnego, była przerwa świąteczna i Janek i Ania wyjechali gdzieś do rodziny, zostawili mnie z kluczami. I jak wrócili, byli trochę przerażeni, że sam tutaj zostałem bez pomocy, a taka duża realizacja. Dla mnie ona nie była, to rzadko była naturalna. Ale wtedy się też dowiedziałem, że bardzo ciężko się dostać, że jest prowadzony program, że tu są jakieś w ogóle listy. A ja się tak z ulicy prosiłem, ale otrzymałem ogrom gościnności, zrozumienia i tolerancji. Nawet na to, że zniszczyłem im kominek, bo teleskop jednego wagonu się po prostu nie mieścił. Później szczęśliwie wystawa się trochę przedłużyła i tak się zaczęła nasza przygoda. To był bardzo ciekawy pomysł, by wspomnieć o rzeczach, które się nam na trwale zakodowały, a cóż to u mnie było? No nic innego jak czasy komunizmu, gdzie spóźnienie pociągu sięgało do 3-4 godzin. Młody dzieciak, głodny wrażeń, obietnica wyjazdu, spotkania się gdzieś w innym miejscu. Postanowiłem, że ten głód spotęguję na skanowaniu bocznic kolejowych, torów, oznakowań, zapachu, komunikatów i uparłem się, że zrekonstruuję takie miejsce. Kasa biletowa, przez chwilę galeria korzystała tylko z wąskiego wejścia po to, żeby wstawić im kraty do głównego wejścia, by stała się przechowywalnią bagaży, bo główne sale wystawiennicze były przeznaczone już na kasę biletową, zmianę tak zwanych torów na tej bocznicy, no i sam wagon, który stał już sobie spokojnie i czekał na utylizację albo jakiś ostatni kurs, bo kondycja tego wagonu wskazywała, że raczej jest już niepotrzebny, a nawet nie można z niego korzystać. Użyłem podkładów bitumicznych, które były nasączone preparatem, które od razu nas kierowały w odpowiednie wspomnienia. Spodziewałem się profesora, który przyjdzie i pozytywnie oceni moją pracę. A tu okazało się, że pojawią się odbiorcy, których nawet się nie spodziewałem. Galeria Biała to jest świetna platforma wymiany języka sztuki, komunikatu za pomocą rzeczy, które mamy w sobie, nawet nie jako nasza pamięć czy nasze doświadczenie, ale też ta pamięć rodziców, dziadków, ona poprzez praktyki twórcze wychodzi tylko jak jest zmęczenie, jak jest zaangażowanie i powiedzmy jakiś trans, który towarzyszy przy zmęczeniu, jeśli już nie idziemy spać, nie idziemy, otwierają nam się pewne powłoki, które sprawiają, że ten rodzaj pamięci wypływa.
I to na przykład z tym Kuśmirowskim, no to było niesamowite, bo to się okazało, że to miejsce i to ten wagon, który zrobił i ten wagon go wywiózł na dalekie tory. Także jest to taki naprawdę bardzo fajny czas dla mnie, że absolutnie spełnienie zawodowe, moje spełnienie, że miałam możliwość cokolwiek zrozumieć w tym świecie i zrozumieć też trochę siebie, no bo przecież, jak powiedziałam kiedyś, życie jest po to, żeby je czymś wypełnić. Pytanie, czym je wypełnimy, kim je wypełnimy, zależy już tylko od nas. Jedno jest niewątpliwie dla mnie ważne, że niezależnie od tego, czy to była wystawa studentki, czy studenta, czy wystawa bardzo znanego artysty, emocje, jakie mnie towarzyszyły, były dokładnie te same. To nie jest, że jak wystawa młodego, to coś może być niedorobione, krzywe, bo możemy sobie odpuścić. Nie ma takiej opcji. Chodzi o zachowanie standardu.
Pani napisała, że w tej galerii tu jest pani życie i młodość, i to początek rodzicielstwa,
no tak,
i
małżeństwo,
rozwód również. Właśnie jakieś kłótnie pani nawet napisała.
Rozdaliśmy wszystko. Rozdaliśmy się z mężem i nie ukrywam, że galeria to była powodem też.
Z Janem Gryką tak jest. No, oni byli oczywiście motorem napędowym. To tak zawsze jest, że musi być jednostka czy grupa osób, które mają pomysł i chcą to robić, a oni się oddali temu całym sercem i rzeczywiście stworzyli cudowne, wspaniałe Centrum Sztuki Nowoczesnej, gdzie młodzi, początkujący, a także bardzo dojrzali artyści mogli się wypowiadać i demonstrować swoją sztukę.
Historyk sztuki profesor Lechosław Lameński.
Przyszedłem tu dzisiaj z bólem serca, bo z tego co wiem, to jest pożegnanie Ani z galerią i nie wiem, co będzie dalej. Z galerią oczywiście. Ania sobie da radę, ale należy żałować, że nie ona już będzie ją prowadzić, bo to jednak ten rok jest dla nas smutny w Lublinie, bo umarł Leszek Mądzik i właściwie przestała funkcjonować Galeria Sztuki Sceny Plastycznej, a teraz się szykuje koniec Galerii Białej, która może nawet bardziej niż Galeria Leszka Mądzika jest znana w Polsce i w świecie. Zwłaszcza dla tych nurtów bardziej awangardowych, nowoczesnych, bo u Leszka była sztuka bardziej tradycyjna. A tutaj mamy skrajne nurty oraz dużo tak zwanego feminizmu, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Jak się pani z tym czuje, że to ostatnia wystawa pani?
Ale to ja jestem przeszczęśliwa, że taka duża, że tyle ludzi przyszło. No, że dałam radę, bo to jednak robić innym wystawę, robić sobie, oj, inna adrenalina, lepiej się pracuje dla siebie, niestety. Niestety, muszę powiedzieć, dla innych troszkę mniej, też dla siebie to jest, ale dla siebie jest całkiem fajnie. No wie pani, ja mam 65 lat, na jakieś sukcesy w sztuce wielkiej już liczyć nie mogę. I jestem z tym absolutnie pogodzona. Przezorny tytuł wyprzedaż, czyli pozbywanie się, też jest taka sugestia. Chcę podarować artystom te swoje prace, tym, którzy mi dali swoje, więc rodzaj wymiany. Czy następna wystawa coś zmieni w moim życiu? Nie sądzę.
Tam jest taka praca, nic do dodania, wszystko do oddania.
Nic do dodania, wszystko do oddania. Pisałam takie teksty, będąc, nazwijmy to, może nie w kryzysie, ale będąc w jakimś takim położeniu bardziej egzystencjalnym. Kiedy pisałam te teksty, na przykład szczęśliwą rodzinę zobaczysz codziennie w telewizyjnej reklamie, to uznałam, że tak jest, bo życie się składa z różnych okresów, często z doświadczeń traumatycznych, które są związane albo z rozstaniami, albo śmiercią, albo chorobą. I pisząc te teksty, uzmysłowiłam sobie, że jestem dokładnie na takim momencie swojego w tamtym czasie myślenia. Pytanie, po co to pisałam? Właściwie napisałam, potem to wyszyłam, potem to powiesiłam na Blade Ramie. I potem pokazywałam w domu znajomym. Zaczęły się rozmowy o tym. Zależało mi na tym, żeby skupić uwagę na takich zwykłych domowych czynnościach, często kobiecych, związanych z szyciem, z haftowaniem. Moje pokolenie to umie robić, gorzej z tymi młodymi, dlatego dla nich to może się wydawać coś niezwykłe, ale to jest bardzo zwykłe, bardzo codzienne i dla mnie bardzo uspokajające. I powiedziałabym nawet terapeutyczne, takie co daje mi skupienie na rękach po to tylko, żeby dać odetchnąć głowie. I tak to traktowałam, te szycie. Chodzenie po tych szmateksach, patrzenie na kobiety, które szukają pięknych rzeczy, albo też po prostu takich, których nie stać na kupienie pięknych rzeczy i robią to z konieczności. Więc to też było takie przyglądanie się zwyczajnemu, codziennemu życiu i chciałam temu nadać duży walor i dużą wartość, ponieważ jak się dzieje źle, to tęsknimy za takim zwykłym, codziennym życiem. A jak mamy to codzienne życie, to strasznie go nie lubimy, chcemy tych odmian. Więc to jest pewien paradoks, który jest prawdą, którą się po prostu doświadcza, żyjąc tyle lat, ile ja.
Aniu, 40 lat. Od siermiężnych czasów PRL-u przyprowadziłaś Lublin poprzez Karnawał Solidarności i Demokrację do Europejskiej Stolicy Kultury.
Dyrektor Centrum Kultury w Lublinie, Rafał Koziński.
Galeria Biała nauczyła nas, całe pokolenia, rozumienia sztuki współczesnej. To nie jest galeria, w której się wieszy obrazy, to jest galeria, która tworzy dzieła. Nauczyłaś nas. Anna Nawrot, dama polskiej kultury, najdłużej działająca galerniczka w tym kraju. Aniu, dziękujemy.